Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Raz jeszcze witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji Trwam. Zapraszając na wspólne spotkanie, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Można go złamać, ale nie można go zgiąć. Generał August Emil Fildorf Nilf i inni bohaterowie polskiego państwa podziemnego, zamordowani przez komunistów, to temat dzisiejszego spotkania, które kontynuować będziemy także w Radiu Maryja po godzinie 21.40. Bardzo serdecznie chciałbym przywitać obecnych w studiu drogich naszych gości. Jest z nami pani Maria Fildorf-Czarska, córka generała Nila. Szczęść Boże, witam serdecznie pani Mario.
Też witam wszystkich.
Jest z nami pani Kazimiera Paradowska, łączniczka i sanitariuszka 2. Wileńskiej Brygady Armii Kraniowej. Witam pani Kazimiero.
Witam serdecznie, wszystkich witam.
Pani Aleksandra Lis, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Witam.
I pan Piotr Szubarczyk, główny specjalista w Biurze Edukacji Publicznej Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy panie Piotrze.
Szczęść Boże.
W tym gronie rozmawiać będziemy o naszej ojczyźnie, o kartach historii przez wiele pokoleń przemilczanych, niewygodnych ze względu na panujące reżimy, na panujących okupantów, zarówno okupanta hitlerowskiego, jak i również sowieckiego. Polskie państwo podziemne było fenomenem na skalę światową. Mimo bezwzględnego terroru okupantów niemieckiego, sowieckiego działały wszystkie organa państwowe. Panie Piotrze, na początku naszego dzisiejszego spotkania chcemy powrócić do tego kontekstu historycznego, do tego wielkiego zrywu, który był wielką siłą mobilizującą Polaków, aby nie poddać się okupantowi i aby pomimo różnego rodzaju zagrożeń, w których również i państwowość polska była zagrożoną, powstały struktury państwa polskiego, aby one trwały pomimo tych reżimów, które były obecne.
Tak, druga połowa września to jest bardzo dobra pora, żeby przypominać polskie państwo podziemne. Ojciec użył takiego słowa fenomen. Zwykle, kiedy odbywają się konferencje poświęcone polskiemu państwu podziemnemu, to zwykle przynajmniej jeden referat zawiera w sobie to słowo. Bo też trudno od tego słowa uciec. To jest rzecz zdumiewająca. Wojna obronna, która się toczy od 1 września, która ma ten dramatyczny moment, kiedy Sowieci wchodzą na Kresy Wschodnie wczesnym rankiem w niedzielę 17 września i 10 dni później już powstają struktury państwa, państwa podziemnego. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, aby móc działać swobodnie, działa na obczyźnie, a tu powstają struktury państwa podziemnego. I to nie jakaś organizacja zbrojna, konspiracyjna, ale cała ogromna struktura, która dysponuje wojskiem. To wojsko będzie się nazywało od lutego 1942 roku Armią Krajową, ale zanim ta nazwa na mocy rozkazu generała Sikorskiego pojawi się w świadomości Polaków, to będzie Służba Zwycięstwu Polsce, która pojawiła się już 27 września 1939 roku. Kiedy jeszcze trwają walki, kiedy jeszcze generał Kleberg i jego żołnierze walczą, kiedy broni się Hel. Tego samego dnia, 27 września, organizują się drużyny starszo-harcerskie, które przechodzą do konspiracji. Powstają szare szeregi. 8 lat temu, w 1998 roku, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że 27 września będzie dniem podziemnego państwa polskiego. Myślę, że to była najwyższa pora, by taki dzień ustanowić. To się należy bohaterom polskiego państwa podziemnego. I jak powiedzieliśmy, był to prawdziwy fenomen. W okupowanej Europie, w środku Europy, w bardzo trudnych warunkach, bo przecież nasz kraj był podzielony najprzeróżniejszymi granicami i kordonami, które się zmieniały w trakcie wojny, a mimo to powstaje spójna organizacja tego państwa konspiracyjnego, podziemnego. Jest to zarówno wojsko, właśnie ta służba zwycięstwu Polsce, która na jesieni i w listopadzie przyjmie nazwę Związek Walki Zbrojnej i potem Armia Krajowa, także władze cywilne, także to wszystko, co charakteryzuje normalne państwo, państwo podziemne. Ogromna rzesza ludzi jest zaangażowana w strukturach tego państwa. Nam się często wydaje tak naiwnie, że cała konspiracja wojenna została powołana po to, żeby zabijać, powiedzmy, Niemców na ulicach. To było zupełnie inaczej. To państwo było przemyślane, to państwo miało swój cel. Celem tego państwa podziemnego było wywołanie ogólnonarodowego powstania w momencie, kiedy okupanci będą na tyle osłabieni, kiedy nastąpią sprzyjające warunki i militarne, i polityczne. I to polskie państwo podziemne ujawnia się, wychodzi z podziemia, wychodzi z konspiracji latem 1944 roku. W lipcu 1944 roku pani Paradowska jako łączniczka Wileńskiej Armii Krajowej ten czas doskonale pamięta. Odbywa się operacja Ostra Brama z udziałem wielu tysięcy żołnierzy wileńskich brygad Armii Krajowej. To jest lipiec 1944 roku. A 1 sierpnia 1944 wybucha Powstanie Warszawskie. Rzecz charakterystyczna, ojcze, że żołnierze Armii Krajowej, którzy przystępują do walki w Powstaniu Warszawskim, mamy to na zdjęciach, zakładają biało-czerwone opaski, już nie z literkami AK, ale z literkami WP, Wojsko Polskie. To jest ten symboliczny moment, kiedy polskie państwo podziemne wychodzi z podziemi, ale przychodzi nowy okupant, bo jest to uwolnienie kraju od Niemców, ale zaczyna się nowa okupacja, którą w dramatyczny sposób wyraził młody poeta, który zresztą zginął w powstaniu, wybitny poeta, niedoceniany do dzisiaj, w słynnym wierszu o czerwonej zarazie. Czekamy Ciebie, czerwona zarazo, byś wybawiła nas od czarnej śmierci. Coś kraj nam przedtem rozdarłszy na ćwierci, była zbawieniem witanym z odrazą. Zbawienie witane z odrazą. To jest tragedia Polski lata 1944 roku, tragedia Powstania Warszawskiego. Że ten okupant nazywany, ten drugi okupant nazywany teraz sojusznikiem naszych sojuszników, przychodzi po to, by uwolnić nas od Niemców, ale nie przychodzi po to, by dać nam wolność, by dać nam suwerenność. Kiedy się to polskie państwo podziemne kończy? Ja mam wrażenie, że ono się nie kończy w tym czasie. Może są pewne akty o charakterze formalnym, bo na przykład Rada Jedności Narodowej, taka namiastka parlamentu na obczyźnie, rozwiązuje się 1 lipca 1945 roku, kilka dni przedtem, zanim Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, a za nimi inne państwa przestaną uznawać rząd polski na obczyźnie, dając uznanie temu rządowi, który powstał pod kuratelą Stalina. Niektórzy mówią, że koniec polskiego państwa podziemnego to rozwiązanie Armii Krajowej przez generała Okulickiego, ale to też nieprawda, bo przecież w rozkazie, ostatnim rozkazie podpisanym przez generała Okulickiego wyraźnie czytamy: Polska według rosyjskiej recepty nie jest tą Polską, o którą bijemy się szósty rok z Niemcami, dla której popłynęło morze krwi polskiej i przecierpiało ogrom męki i zniszczenia kraju. Walki z Sowietami nie chcemy prowadzić, ale nigdy nie zgodzimy się na inne życie, jak tylko w całkowicie suwerennym, niepodległym i sprawiedliwie urządzonym społecznie państwie polskim. Obecne zwycięstwo sowieckie nie kończy wojny. Nie wolno nam ani na chwilę stracić wiary, że wojna ta skończyć się może jedynie zwycięstwem słusznej sprawy, triumfem dobra nad złem, wolności nad niewolnictwem. Kiedy komendant tej podziemnej armii mówi takie słowa, to coś to znaczy dla nas z perspektywy czasu. Polskie państwo podziemne będzie jeszcze istniało, może już nieformalnie, już nie będzie tej delegatury, ale powstaną organizacje konspiracyjne, z których najbardziej znane Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość, które będą miały kontakt z rządem polskim na uchodźstwie, pozostanie nadzieja, że ta kuratela sowiecka nad Polską jest tylko jakimś okresem przejściowym. Naprawdę mamy wiele ważnych powodów, by ten 27 września jako Dzień Podziemnego Państwa Polskiego szczególnie czcić. Piszemy te słowa Polskie Państwo Podziemne wielkimi literami, tak jak pisze się Rzeczpospolita Polska wielkimi literami. I chciałbym zaapelować do wszystkich naszych słuchaczy, widzów, jeśli w Państwa mieście, jeśli w Państwa gminie 27 września planowane są spotkania okolicznościowe, uroczyste z okazji Dnia Podziemnego Państwa Polskiego, abyśmy znaleźli czas, by wziąć w tych spotkaniach udział. Ja reprezentuję oddział Gdański Instytutu Pamięci Narodowej, więc od razu chciałbym powiedzieć, że w Gdańsku tego dnia 27 września o godzinie 17 na Targu Rakowym, gdzie stoi piękny pomnik właśnie Podziemnego Państwa Polskiego, odbędzie się takie uroczyste spotkanie. Ale jestem przekonany, że takie spotkania będą niemal w każdym polskim mieście. Pamiętajmy o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego, a generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli tego państwa, bo pamiętajmy, że był zastępcą komendanta głównego Armii Podziemnej, Armii Krajowej. Pamiętajmy, że był dowódcą KEDYW-u, kierownictwa dywersji, najbardziej wsławionej czynami zbrojnymi w czasie okupacji formacji tego wojska podziemnego. Więc jak powiedziałem na początku, jest to znakomity moment, jest to znakomita okazja, by wspomnieć generała Nila i zaprosić do uczczenia, do uszanowania Polskiego Państwa Podziemnego. A moim zdaniem takim hymnem Polskiego Państwa Podziemnego była pieśń napisana przez oficera polskiego, kapitana Adama Kowalskiego, który był w obozie dla internowanych w Rumunii. Napisał słynną modlitwę obozową, która powędrowała z nim do Anglii, do Szkocji. I nasi skoczkowie, którzy lądowali w nocy na spadochronach nad okupowaną Polską, tę pieśń przywieźli do kraju. I to jest też symbol, pani Mario, bo przecież pułkownik jeszcze Nil wędrował na obczyznę, by walczyć za Polskę, a potem został przysłany do kraju jako emisariusz. Proponuję, byśmy tej pięknej pieśni posłuchali. Ja się często spotykam z taką opinią, mówią żołnierze Armii Krajowej, proszę pana, to jest hymn Armii Krajowej, przecież wszystkie brygady Armii Krajowej to śpiewały. Ta modlitwa obozowa jest dzisiaj często śpiewana. Jest to piękna suplikacja do Pana Boga, jest to prośba serdeczna, by zlitował się nad krajem, by dał nam wrócić do kraju wolnego. Posłuchajmy.
Modlitwa obozowa w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego.
Polski dar i polską broń.
polskie państwo podziemne. Panie Piotrze, wspomniał Pan, że uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego została podjęta 11 września 1998 roku. Stąd również rodzące się pytanie, dlaczego tak późno, po roku 89, kiedy wydawałoby się nam na pierwszy rzut oka, że odzyskaliśmy wolność i chciałoby się ofiarować pamięć ofiarowaną w tej intencji ludzi, którzy ginęli za wolność naszej ojczyzny. Dopiero w 98 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę upamiętniającą bohaterskie życie, działalność tych, którzy walczyli o wolną Polskę.
Ojcze, ja nie jestem politykiem i nie mogę wprost na takie pytanie odpowiedzieć, ale mam wrażenie jako obywatel Rzeczypospolitej, że był okres takiej niszy w latach 93-97, że w 97 roku nasz parlament został odnowiony i zostały podjęte pewne działania przywracające pamięć narodową. Ja też ubolewam nad tym, że tak późno, ale myślę, że to teraz już nie ma większego znaczenia. Teraz ważne jest to, co my zrobimy, by pamięć o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego zachować, a temu służy też nasze spotkanie.
W studiu, z czego oczywiście bardzo się cieszymy, jest pani Maria Fildorczarska, córka generała Nila. Ten czas świętowania i wdzięczności ofiarowanej tym, którzy ginęli za wolność naszej ojczyzny, jest na pewno dzień państwa podziemnego, ale to także dzień, w którym chcemy przybliżać sobie te wielkie postacie, które rzeczywiście budowały wolną ojczyznę w momencie, kiedy przychodziło zniewolenie. Do tych ludzi należał na pewno pani ojciec, jakże bardzo nieodłącznie związany ze strukturami państwa podziemnego.
Tak, a dlaczego? Dlatego, że nie mógł znieść atmosfery tam w Anglii. Nie mógł tego znieść, tych walk między Polakami, takich napaści na Piłsudczyków. A mój ojciec był Piłsudczykiem. I powiedział, że nie, że on chce walczyć i chce wrócić do kraju. No i wysłano go jako pierwszy emisariusz. Już 9 września przekroczył granicę z Węgier do Polski się udał. Przyjechał, no bardzo okulno, przez Kajer i tak dalej, na Węgry i później 9 września, to jest taka data właśnie tutaj ustalona, że znalazł się w kraju. 9 września 1940 roku. Więc jakże szybko. Był pierwszy emisariusz. No przywiózł masę meldunków i jakiś czas, prawda, musiał się zaaklimatyzować w Warszawie. No i rozpoczął swoją działalność konspiracyjną. Ponieważ był bardzo taki psychicznie odporny na wszystko, co się działo, jakoś doskonale się umiał dostosować do tych warunków. Zaraz mu tam zrobiono kenkartę. Był jako Walenty Gdanicki i chodził zupełnie swobodnie po Warszawie i nawet opowiadał później, że jak jeden z podoficerów go zobaczył i się zwrócił do niego, to on tam po niemiecku coś odpowiedział mu i ten taki speszony w ogóle. Także miał taką bystrość umysłu i przecież wtedy tak myśmy nic nie wiedziały z mamą, co się z ojcem dzieje i raptem on się zjawia u nas w kolonii wileńskiej, gdzie myśmy mieszkali. To był rok 42. No i ogromne zaskoczenie. Nasz piesek, taki Rzaczek, zaczął bardzo skowyczyć i myśmy nie wiedzieli dlaczego. A ojciec już wiedział, gdzie my mieszkamy tam w kolonii wileńskiej. No i nocą przyszedł. I szedł torami z Wilna do kolonii wileńskiej. No, myśmy tam w takiej chatynce mieszkali i ojciec mój od razu z miejsca jakoś tak zaaklimatyzował się. Już od razu tutaj powiedział, że trzeba krupnik ugotować, potem zaczął się z tymi dziećmi, bo tam były dzieci, siostry mojej mamy, Tam był Andrzej, Krysia, później była siostrzeń mojej mamy, taka Ninka, dziewczynka. Ojciec się nimi zajął, pamiętam Andrzejowi, ponieważ on wiedział, że on się interesuje kościołem i tego, to przywiózł taką latarkę z krzyżem i kadzidło. No i Andrzej Zachara odprawiał mszę i zawsze mówił, że mamę trzeba wysoko pochować, żeby była bliżej nieba. No i ojcu się to wszystko szalenie podobało i tak się od razu zaprzyjaźnił z tymi dziećmi. I nie wiem, zrobiła się taka atmosfera zupełnie niewojenna. Przedwojenna, bo ojciec zawsze wprowadzał taką miłą, radosną atmosferę. Tak jakby nie było ani okupacji, ani wojny, nic. Jest ojciec, jest wszystko w porządku, tu się krupnik gotuje, tu ojciec się żaczkiem bawi, tutaj dzieci, tutaj nie ma wojny. No i ojciec był parę dni, no i naturalnie myśmy się nic nie pytały, bo lepiej było nie wiedzieć. I później wyszedł i znowu poszedł do Warszawy. Nie wiem, jak on się tam dostawał, bo nigdy nie opowiadał o tym, jak on się dostawał. I był później drugi raz, to ja już nie byłam wtedy, moja mama była aresztowana. I ojciec była, ja byłam na wieś wysłana, bo straszyli, że dzieci zabiorą i tak dalej, więc ja byłam na wsi. No i ojciec później był drugi raz jeszcze w Wilnie. Także odwaga jego i taki jakiś spokój i taki cały czas taki opiekuńczy był. Jak zobaczyłam ojca, to wiedziałam, że się nam nic złego nie stanie, bo ojciec się nam będzie opiekował. I tak było cały czas. Mimo, że on tam był w Warszawie, ale myśmy się czuły jakoś tak bezpiecznie, że ojciec się będzie nami opiekował. Na pewno nam się nic złego nie stanie. No ale później już było te takie działania, już zaczęły się bardziej wojenne, bo ze Związkiem Radzieckim wojna i Niemców, no co prawda myśmy wtedy też już jakoś tak pomagały mamie, tu partyzanci, tu trzeba było po lekarstwa lecieć do Wilna, tu jeden ranny, drugi ranny, bo u nas był taki dom, gdzie tych rannych przywożono i później tych już podreperowanych na zdrowiu też i to taki był. Także i cały czas myślałyśmy o tym, że co z ojcem i nic nie wiedziałyśmy. Nic, bo to w Wilnie, żeśmy nic nie wiedziały. Dopiero jak przyjechałyśmy do Polski w 1945 roku, dowiedziałyśmy się, że ojciec udał się do Milanówka i tam go aresztowano, ale pod innym nazwiskiem, jako Walenty Gdanicki. No i wywieziony został do Rosji. Relacje z wywózki i z tego to są świetne, z tych współwięźniów, jak Tadeusza Bobrowskiego, bardzo taki, który z wielką miłością zapał do ojca i ojciec się nim opiekował, pana Hoffmana. Także później myśmy mieli, prawda, właściwie nie wiedzieliśmy, gdzie ojciec jest, tylko wiedzieliśmy, że został wywieziony. No i raptem ni z tego, ni z owego się zjawił. Wrócił z tego, z tych ławów.
Czy można, pani Mario, przypomniałam sobie takie świadectwo człowieka, który razem z generałem Nilem był na zesłaniu w tym czasie, 45-47. On tam powiedział taką piękną rzecz, rzadko się to zdarza słyszeć, o tym, jak pan Walenty, to jest to fałszywe imię, fałszywe nazwisko, roztoczył nad nim opiekę, że oni nie wiedzieli, kto to jest, ale mieli ogromny respekt i wiedzieli, że jest to ktoś niezwykły, nie mylili się. Żona tego pana, który tę relację składał, przysłuchując się temu, powiedziała: jestem przekonana, że gdyby mój mąż nie zetknął się z generałem Nilem, nie byłby tym moim mężem, nie byłby tym człowiekiem, którego ja znam. Nie wiem, czy to można
Tadeusz
to pięknie
Bobrowski
wyrazić. Jego małżonka
to powiedziała. On był zupełnie młodym chłopcem i ojciec się nim zaopiekował.
Ja a propos tego, co pani Maria mówiła, o tej pogodzie ducha niezwykłej, tak, o tym uśmiechu, to na zdjęciach widzimy generała uśmiechniętego. Widzimy w takich normalnych sytuacjach. Dopiero w okresie komunistycznym widzimy na tych zdjęciach, że jego twarz tężeje, że on nie może sobie tego ułożyć. On, mający takie doświadczenie żołnierskie, który wielu ludzi spotkał, a doskonale znał się na ludziach, potrafił doskonale dobierać sobie współpracowników, że on nie może pojąć tego, co się dzieje. On cały czas miał poczucie tragedii. No tak, Sowieci zdominowali Polskę, ale są też Polacy, są kolaboranci, którzy wysługują się im, jak to wszystko ułożyć w głowie, jak to potraktować.
Ojciec mój w więzieniu, już jak go po wyroku, jak siedział, to miał do czynienia tam z rozmaitymi ludźmi. I trzeba powiedzieć, że zachowanie niektórych było no, fantastyczne. Na przykład byli tam też z polskich sił zbrojnych, którzy byli bardzo katowani, męczeni. No i tak jak taki wszedł do celi, miał zrywane paznokcie, więc to wszystko miał niby pobandażowane, ale to wszystko takie było czerwone. I tam w celi siedział rabin. A ponieważ Żydzi go przysłuchiwali, między innymi Różański, ten młody człowiek chwycił za pokrywę od wucetu tego kibla i zamachnął się na tego rabina. A ojciec mój chwycił za rękę. Ta pokrywa padła, to mi później opowiadali właśnie świadkowie. Narobiła hałasu i ojciec uratował życie rabina, bo bezsprzecznie tym, gdyby dostał tę pokrywę w głowę ten rabin, to by nie żył. No i tego człowieka, bo też by go za to skatowano. No i zaraz tutaj wszedł strażnik, co się stało, mi powiedzieli, to upadła i tego, i się tak rozeszło. I trzeba jeszcze powiedzieć, że ten właśnie rabin, on leżał tak jakoś na pryczy koło ojca i ojciec z nim długie rozmowy prowadził, tak jak mu opowiadano. Nawet mu tam coś cerował i ponieważ rabin był na diecie i znaczy nie jadł tego wszystkiego, co tam dawali, to ojciec jakoś się z nim dzielił. I proszę sobie wyobrazić, że nikt nie przyszedł do nas po 56 roku, już jak powypuszczano. Ale nawet przed 56 rokiem wypuszczono rabina i rabin przyszedł do mojej mamy i wszystko opowiedział. Czyli i później przecież drugi to był Ukrainiec, który przyszedł. I też mamie opowiem. Mama bardzo się go bała, bo to były czasy bardzo niepewne i takie straszne, można powiedzieć. Ten Ukrainiec przyszedł, moja mama mówi, Boże, skąd on? No ale ojciec mu podał adres i on dał świadectwo właśnie o ojcu i o tym, że powiadał, że ojciec miał na sznurku, zrobił sobie krzyżyk z chleba. I ten taki jeden z tych tam strażników zerwał mu ten. Co ty? A tak, bij mnie, bij. I tak później się, tak jakby się załamał. Nie, no nie załamał się, bo on do końca się nie załama. Ale tak jakoś to bardzo głęboko przeżył, powiedział, no tak, jeżeli do tego się posunięto, to znaczy, że ze mną koniec. Tak powiedział. Także to były bardzo takie tragiczne momenty. I trzeba powiedzieć, że jedno jest takie smutne w tym wszystkim, że u nas, ojciec mówi, tu przecież Polacy są, ale jednak sądzili go i oskarżali Żydzi. Nie było ani jednego Polaka.
Stąd ta scena z tą właśnie pokrywą. Mhm. Żeby zrozumieć sens tej sceny, tak, to właśnie trzeba o tym pamiętać, że ten człowiek nieszczęśliwy w gniewie w jakimś takim porywie próbował zabić tego rabina, ponieważ on w tym momencie jak gdyby symbolizował dla niego tych ludzi. Natomiast generał jako człowiek światły, wrażliwy i głęboko rozumiejący tę sytuację powstrzymał go. Jest to piękny moment, piękna scena. Zachowały się takie relacje o generale, że był człowiekiem ze stali. Jeden ze świadków z więzienia Mokotowskiego użył takiego określenia. Nie ma wątpliwości, że gdyby poszedł na jakąś współpracę z bezpieką, to żyłby, dlatego że był bardzo ważną postacią, dlatego że cieszył się ogromnym autorytetem. Być może spodziewano się, że zostanie zgięty. Wracam jeszcze
do tej spodziewano się, że
do tej
zgodzi,
sentencji.
Się, zgodzi się przeniknąć w organizację WiN-u, która była już notabene bardzo inwigilowana i ojciec mój o tym doskonale wiedział. I na przykład są świetne, bo ja tych relacji nie znałam, ale są świetne z jednej strony mam, no człowiek ma niesmak taki, jak czyta te wszystkie donosy, prawda, to się ma jakiś taki niesmak, że to i to jeszcze człowiek, którego ojciec darzył zaufaniem, u którego w domu bywał w tym okresie między przyjazdem, prawda, z lagru, a aresztowaniem. I bywał w tym domu i były prowadzone rozmowy. I ten pan natychmiast leciał do służb bezpieczeństwa i wszystko dokładnie relacjonował, co ojciec mówił. I zawdzięczając temu panu, ja mu jestem teraz wdzięczna, bo tam wyraźnie jest. Świetne są relacje, jak bardzo ojciec był mądrym, przenikliwym człowiekiem. Nikogo absolutnie nie sypał, nikogo na podstawie tych relacji nie można było się do nikogo przyczepić. A natomiast można było tylko sobie uświadomić, jaki to był człowiek, jak on wszystko to przewidział. Jak przewidział, że ten WiN, że nie trzeba, że nie można. A poza tym mój ojciec zawsze bardzo żałował młodzież i uważał, że trzeba teraz młodzież chronić. Niech młodzież się uczy, niech młodzież jakoś stara się zachować swoją tożsamość. Ale niech się tak nie naraża. Bo to nie ma w tej chwili, w danym momencie, w latach tych 49, nie ma sensu.
A mimo to okazuje się, że jest wrogiem państwa komunistycznego. Człowiek, który z wielką rezerwą podchodzi do oporu
zbrojnego. Nie, ale dlatego podchodzi, że wiedział, że to nie ma sensu.
Wiedział, że jest to bardzo niebezpieczne, że grozi po prostu fizyczne wyniszczenie młodych patriotów polskich. Tak. A mimo to zostaje uznany przez państwo komunistyczne za niebezpiecznego, ponieważ jest człowiekiem prawym, ponieważ nie zgadza się na żadną formę współpracy.
I mama mamy powiedział, odmówiłem współpracy, no to już wiesz, co mnie czeka. Tak powiedział mamie na widzeniu ostatnio.
Przeżył okupację hitlerowską, okupację niemiecką.
Tak, to w
człowiek,
Warszawie.
Który został zrzucony z jednej okupacji do okupacji drugiej, do okupacji sowieckiej, także dramatycznej i tragicznej. Tak. Jak generał Nil przeżywał ten moment pomiędzy okupacją niemiecką i okupacją sowiecką?
Bo mówił zawsze, że okupacja niemiecka wyzwalała w narodzie polskim to, co najlepsze. Że nie było ani takich donosów, ani takich zachowań podłych. Nie było. Był natomiast ogromny patriotyzm, ogromna odwaga i taka solidarność wśród Polaków. Więc no to tak jak Piłsudski zresztą mówił, że Rosjanie to wyzwalają w narodzie polskim to, co najgorsze. Tak Piłsudski to określił. I tak było. Tak było, że wtedy, kiedy armia radziecka wkroczyła do Polski, to się zaczęło bardzo źle dziać. I bardzo trudno było o jakąkolwiek konspirację. To było, nie wiem, to było prawie, że niemożliwe. Ja na przykład 1944 roku, już jak wkroczyła Armia Radziecka, już AK było rozwiązane, ale dużo naszych chłopców było w lesie, bo pouciekali z transportu, bo bali się, że jak ich wywiozą, no to już stamtąd nie wrócą, bo jeszcze świeżo w pamięci Katyń był, tak? No więc kryli się w lasach i myśmy z moją koleżanką, tą Reginą Buciszewską, co teraz jest w Kanadzie, myśmy jeździły do lasu tam, to było jesień 44, listopad, woziłyśmy tam opatrunki, jakieś lekarstwa, później dowody osobiste takie, żeby mogli się jakoś stamtąd wydostać. No i przeważnie zostali złapani i zamordowani, bo to nie można mówić, że to jakoś tam rozstrzela. Nie, zamordowani. Często łapano, przywiązywano za nogi do tego, do samochodu i on tak leżąc związany, tak jak kozacy robili za koniem. Takie były sceny.
Pani Maria mówi o trudach tej konspiracji, że ona była prawie niemożliwa, ale pamiętajmy, dlatego, że to państwo zostało już zdekonspirowane, że to państwo przechodziło do pokojowych form walki o niepodległość. Przecież Polacy byli mamieni nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Przecież miliony Polaków było przekonanych, że mamy gwarancje alianckie. Łudziło się, że jak będą te wybory, ostatecznie odbyły się w styczniu 1947 roku, to alianci będą kontrolowali te wybory. A więc były powody do optymizmu i świadomość potrzeby konspiracji już nie była tak silna jak w okresie wojny. No i niestety zakończyło się inaczej. Sowieccy specjaliści przyjechali, sfałszowali wyniki wyborów. Alianci się o nas nie upomnieli.
Pani Kazimiero, pani Maria przed chwilą wspomniała o czasie tej okupacji niemieckiej, hitlerowskiej, jako o tym szczególnym czasie, kiedy rzeczywiście solidarność w Polsce była bardzo bliska. Polacy byli kimś, czymś jednym, bardzo blisko siebie, walczący w wspólnej sprawie, której na imię Polska. Jak pani wspomina te czasy waszego wielkiego zrywu, nie tylko struktury państwa podziemnego, ale także wszystkich obywateli, którym droga była Polska?
Nic nie zapomniałam z tamtych czasów. Wszystko jest we mnie, jeszcze ciągle. Nikt nas nie mobilizował, nie namawiał, nie ciągnął za rękawy. Mobilizacja się zaczęła 24 sierpnia i moja wychowawczyni, zresztą ukochana moja wychowawczyni, jakie to ważne, jacy są wychowawcy. Przybiegła do mnie, ponieważ mieszkaliśmy dość blisko siebie. Kaziu, wojna się zaczyna. Zróbcie coś. Zawołaj dziewczynki. Ja byłam wtedy już w szkole poza podstawowej. Ale miałam jeszcze kontakty z naszymi szkolnymi koleżankami i w tej szkole, do której chodziłam, do podstawowej. I była ta cudowna wychowawczyni, ona właśnie prowadziła koło Czerwonego Krzyża. 80% dziewcząt należało prawie do tego koła. I tam właśnie dostałyśmy pierwsze nauki zawiązania paluszka, zatamowania krwi z nosa i potem powoli już szkołę podstawową skończyłam z pierwszym kursem sanitarnym skończonym. Zdawałam egzamin w starostwie. I właśnie to nie była prośba, to był apel, to był tak jakby rozkaz, zróbcie coś. Więc pobiegłam do jednej koleżanki, harcerki, która mieszkała naprzeciwko, jeszcze do jednej. I wracam. I widzę, że ona jeszcze stoi pod moim domem. Tak patrzy na mnie i mówi, i co? Ja mówię, zaraz wszystko zrobimy. Ale co mamy zrobić? Ona mówi, no pierwsza rzecz to informacje trzeba uruchomić, bo będą szli mężczyźni z powołaniami do odpowiednich pułków i nie będą wiedzieli, gdzie on jest, więc trzeba im pomóc znaleźć. Druga rzecz, upał jest straszny, trzeba mieć coś do picia dla nich. No i tak żeśmy zrobiły. Od razu na drugiej stronie naszej ulicy ustawiłyśmy wiadra z wodą, z cytrynami, bo jeszcze wszystko było, bo jeszcze wojny nie było. I tak rzeczywiście cały dzień do późnego wieczora żeśmy tam pracowały. I to był początek. Nie wiem, jak potem się stało, kto i co. Znów moja wychowawczyni przyszła do mnie i mówi, Kaziu, są już pierwsi ranni w naszym szpitalu wojskowym. Ja mówię, no to chodźmy do nich. No właśnie, zorganizuj ze dwie dziewczynki jeszcze. Poszłam, znalazłam te dwie koleżanki, z którymi potem aż do chyba gdzieś około 20 września już nam zabronili Rosjanie wchodzić do tego szpitala. No tak jak poszliśmy pierwszy raz, to poszliśmy do komendanta szpitala, który napisał nam przepustkę stałą i mogłyśmy przychodzić. Oczywiście powiedział nam, że mamy się zachowywać godnie, mamy umacniać psychikę chorych, no i mamy starać się spełnić to, co jest im w tej chwili najbardziej potrzebne. Więc jakieś zorganizowanie wysyłki poczty, zawiadomienie rodziny i takie rzeczy. Chodziłyśmy tam dosyć regularnie, prawie co drugi dzień, bo jeden dzień chodziłyśmy zbierać dary dla rannych po całej naszej dzielnicy, a drugiego dnia chodziłyśmy, żeby to wszystko doręczyć. W jednej sali leżeli bardzo ciężko ranni, tak jakby poparzeni, zabandażowani od głowy po stopy. Jeden z tych panów mnie mówi, proszę siostry, już nas wtedy tak tytułowali, proszę siostry, ja jestem lekarzem, ale siostra widzi, ja mam cały zestaw narzędzi chirurgicznych. Czy siostra mogłaby to stąd wynieść? Spróbuję. Wyniosłyśmy te narzędzia. No i mam te narzędzia, trzymam, nie mam komu dać, bo nie było jeszcze takiej organizacji, do której ja bym już poszła, prosto powiedziała, o macie tutaj, ja mam, dostałam. No ale w krótkim bardzo czasie naprzeciwko mego domu zaistniała taka jakby mała komórka, do której przychodziliśmy, jak było tak, za dużo czegoś ktoś nam przyniósł. Nie można było w jednym domu trzymać całych składów rzeczy, ubrań na przykład, czy butów męskich, a my byłyśmy tylko z mamą, ja i siostrą, więc no to nosiłyśmy tam. I tak powoli to się rozszerzało, rozchodziło. W ten sposób jakoś tak zaczęła się ta nasza praca konspiracyjna. To bardzo duże opowiadanie by było.
Pani Kazimiero, do niektórych wątków waszego zaangażowania w tę pracę konspiracyjną będziemy mówili także w drugiej części w Radiu Maryja.
Dobrze.
Tam będzie trochę więcej czasu, aby również tym zagadnieniom i tym tematom poświęcić. Natomiast my powracamy do generała Nila. Pani Mario, różnego rodzaju pseudonimy generał używał w swoim życiu, różnego rodzaju...
Przepraszam, ja jeszcze nie powiedziałam jednej bardzo ważnej rzeczy,
proszę,
dla której prawie tu jechałam. Chciałam powiedzieć, że w czasie tej mojej pracy konspiracyjnej nigdy się nie zetknęłam z generałem Nilem. Natomiast bardzo go dobrze pamiętam z lat moich szkolnych, dziecinnych. To był naprawdę człowiek ze stali. Ja nie wiem, kiedy to wszystko robił. zaopiekował się naszą całą szkołą, ponieważ blisko Koszar żeśmy mieszkali, to moje. Nasza szkoła była blisko tych Koszar. I naprawdę mam tyle bardzo pięknych wspomnień o tym człowieku, który przychodził do nas prawie no, co miesiąc, to na pewno, ale czasem i częściej zobaczyć, no jak tam żyjecie, coście zrobiły. Nawet taką rzecz, przychodzimy tak, no okres pomarańcz, macie pomarańcze? No ja mówię, nie wszystkie mamy pomarańcze. Trzeba urządzić dzień pomarańczy. I tak, z taką fantazją powiedział, jak mamy to zrobić. Postawcie tutaj kosz w holu i niech każda, która ma dwie pomarańcze, jedną tam wrzuci. I w ten sposób zrobił się kosz pomarańcz i wszystkie na dużej przerwie miały pomarańcze w ręku. No teraz już chyba
tak, to była wspaniała myśl generała Nila. Będziemy powracać do pewnych epizodów, wątków, korzystając z obecności świadków tego szczególnego czasu. Pani Mario, ja powracam do pewnych pseudonimów, pewnych nazwisk, którymi posługiwał się generał Nil. I pytanie zasadnicze, bo jakoś na stałe do pani ojca jednak Nil przyschnął, powiedzielibyśmy, ten pseudonim Nil. Tak. Z czym związany jest ten pseudonim?
A to z tego podróży jego, bo jednak przez Egipt wracał do Polski, przez Egipt.
Czyli ten czas wywarł takie piętno na
jako emisariusz, jako emisariusz, kiedy w 40 roku wracał. Droga była nieprosta oczywiście, bo to były ścieżki wyznaczone dla bezpieczeństwa i między innymi wracał przez Kair, przez Egipt. Stąd pojawił się ten pseudonim Nil Niepowtarzalny, bo mamy pseudonimy wojenne, które się powtarzają wielokrotnie. Ten jest niepowtarzalny i to może właśnie tak miało być. Człowiek był niepowtarzalny i jego pseudonim był niepowtarzalny.
Ale 9 września, kiedy przekraczał granicę Polski, zjawiał się w Polsce, był jako Maj.
Czyli przyniósł wiosnę.
Tak, jako Maj, no a potem sobie zmienił. No a potem to cały czas Waluś i Walenty. Już tak to do niego przylgnęło, bo był tym Walentym Gdańskim. Cały czas był jako Walenty Gdański. To była jakaś taka szczęśliwa kinkarta, bo przecież nie złapano go i nie wiedziano o nim. O to jest ciekawe, że wywiad niemiecki o nim nic nie wiedział.
Sowieci mieli go 2 lata w rękach, nie wiedząc kim jest. A aresztowali go w tym czasie, kiedy aresztowali przywódców podziemnego państwa polskiego. Nie ma wątpliwości, że gdyby był aresztowany w tym czasie jako August Emil Fildorf Nil, to stanąłby wraz z innymi w Moskwie przed Ulrichem i innymi sędziami sowieckimi w czerwcu 1945 roku.
Tak, bo nazwisko jego padało w tym procesie 16. Wtedy moja mama siedziała w więzieniu i ja modliłam się i muszę powiedzieć, że naprawdę taki był cud Matki Boskiej Ostrobramskiej. Ja się tak modliłam gorąco do niej, żeby moją mamę, a przecież mój Boże, Państwo sobie nie zdajecie sprawy, jakie to były czasy, jeżeli kogoś NKWD aresztowało i przyszli przecież do nas i ją aresztowali, no to żeby wypuścili tam wszyscy w celi, mówili, a jeszcze teraz był głośny ten proces 16 i tam wymieniane było nazwisko ojca. I wszystkie te panie mówią, no Janka, my to może wyjdziemy, ale ty to na pewno nie wyjdziesz, ty to już, to nie mam. I ja się tak bardzo głęboko modliłam do Matki Boskiej Ostrobramskiej, a to tak rzadko człowiek potrafi się tak modlić, bo to modlitwą to jest rozmaicie i człowiek czasem niby się modli, ale to nie jest to. Ale taki jakiś bezpośredni związek, taki jakiś Matki Boskiej czy Ostrobramskiej, tak. Ona tak piękna jest Matką Boską, wpatrzona byłam w jej obraz i tak prosiłam. I wyobraźcie sobie Państwo, że wypuścili mamę, wypuścili moją ciotkę Ludkę. To było w ogóle niezrozumiałe. Dla nas wszystkich to było, ja też to nie mogłam, ważyła wtedy 46 kilo, jak wyszła z tego. No a o ojcu myśmy nic nie wiedzieli.
No właśnie, bo tak, czas okupacji sowieckiej, rozpoczęły się przesłuchania, teraz już wiemy z przekazów historycznych, jak to wszystko wyglądało. I dla waszej rodziny rozpoczął się także czas wielkiej gehenny, bo jedna wielka niewiadoma, jakie są losy i koleje losów ojca.
Nic nie widzieliśmy, i ten proces 16, i tu ojca nazwisko, ale co z nim, to nie wiemy. Nie mieliśmy pojęcia, przecież było powstanie warszawskie, tak? Nawet nie wiedzieliśmy, czy wyszedł z powstania warszawskiego. Nic nie wiedzieli. Także to był bardzo ciężki okres, ale ja wiem, może to jest takie dziwne, co powiem, ale mnie się wydaje, że nie ma nic bez woli Pana Boga. Palec Boży, Pan Bóg tak zadecydował. I może właśnie taka postać mojego ojca w dobie dzisiejszej, kiedy w zasadzie ani honor, ani ojczyzna nie jest ludziom tak bardzo ważne, może taka postać może jakoś pobudzi sumienia ludzkie. No tak mi się wydaje, bo naprawdę już nikt, nie spotkałam się nigdy z jakimśkolwiek negatywną postawą w stosunku do mojego ojca. Nawet generał Jaruzelski, kiedy mama zwróciła się do niego, bo ciągle poszukiwaliśmy, gdzie jest ojciec pochowany. No ale on nie udzielił nam tej wiadomości, gdzie jest pochowany. Natomiast ten pomnik, który stoi na Powązkach, to jest ufundowany przez Wojsko Polskie z rozkazu generała Jaruzelskiego. I pan doktor Józef Rybicki miał nawet pretensje do mamy o to, że mama się zwróciła do niego. A moja mama powiedziała, że będzie się zwracać do każdego, bo jeszcze za życia chciała, żeby jakoś upamiętnić, a nie było sposobu innego. Pozwolili tylko położyć płyty i napisać na tym tylko August Emil Fildor, pseudonim Mil i nic więcej. A mama chciała, żeby szef gdyby było, że to jest grób symboliczny, że zginął śmiercią tragiczną. No i to wszystko było wielkie perturbacje, bo z początku była ta płyta, nie było tego napisu, potem zgodzili się, że był napis, no to moja mama tam bardzo walczyła, no w końcu był napis tak, jaki mama chciała. No, nie zupełnie, bo mama chciała, że zamordowano, a napisano, że zginął śmiercią tragiczną.
Pani Mario, to już jest ten etap walki o pewną prawdę historyczną. Także przeżyliście te niesamowite chwile, chcąc, aby wieść o ojcu również była w was, w waszej rodzinie, dowiedzieć się to wszystko, co z nim się działo. Panie Piotrze, ostatnia droga generała Fildorfa. Myślę, że to jest także bardzo ważny akcent, który chcemy postawić podczas tego naszego spotkania w jego pierwszej części.
Śmierć generała jest wyjątkowa na tle śmierci innych wybitnych oficerów Armii Krajowej, których wtedy zamordowano w tamtych czasach. Bo proszę zwrócić uwagę raz, że jest to późna śmierć, że te wyroki ferowane głównie przez Wojskowe Sądy Rejonowe, to był ten sąd wojewódzki, koncentrowały się pod koniec lat 40., kiedy silna była konspiracja zbrojna po lasach. W tym momencie, kiedy generała mordowano, zabijano, tego już nie było. Można powiedzieć, że to jest śmierć w jakiś sposób niezrozumiała. No jedyna odpowiedź to jest taka, że chciano zabić człowieka, który miał tak ogromny autorytet, że mógł być przeszkodą w realizacji pewnych zadań politycznych władzy komunistycznej. Niewątpliwie on by promieniował w swoim środowisku. Najbardziej haniebne jest to, że go upokorzono, że nie wystarczyło go zabić. Był żołnierzem, był wybitnym żołnierzem, został powieszony.
A wspomnijmy, że żołnierzy, jeżeli nawet skazywano na karę śmierci, to była to zazwyczaj kara poprzez rozstrzelanie. Tak. Natomiast w przypadku generała Nila mamy do czynienia z upokorzeniem żołnierza, czyli wymierzono karę śmierci przez...
Rozmawialiśmy o młodej sanitariuszce. Dance Siedzikównie Ince w jednym z programów. Ta dziewczyna, niespełna 18-letnia, miała śmierć taką żołnierską. Strzelano do niej, przedtem jeszcze zdążyła krzyknąć: niech żyje Polska. Kostka. Generał miał być zabity jakby po dwakroć, miał być upokorzony i zamordowany. I tak się stało. Jest taka poetka pani Wanda Sieracka w Krakowie, która w swoich wierszach oddaje taką...
Pani Sieracka, Wanda jest z Wrocławia.
Z Wrocławia, przepraszam. Ja wszystko kojarzę z Krakowem, proszę mi wybaczyć, bo generał Fildorf też z Krakowa. I pani Wanda wydaje mi się ciągle właśnie osobą z Krakowa. To nieważne. Pani Wanda w swoich wierszach bardzo takich przejmujących wyraża prawdę psychologiczną. Myślę, że gdybyśmy chcieli zrozumieć śmierć generała, to może posłuchajmy, może Ola przeczyta wiersze pani Wandy Sieradzkiej o śmierci generała i o poszukiwaniu jego grobu.
O tym grobie wspominała także pani Maria. Właściwie nieznany grób, nieznane miejsce pochówku, tylko żywa pamięć w sercach, które rzeczywiście ukochały
Polskę. Jestem głęboko przekonany, że są ludzie w Polsce, którzy mogliby wskazać ślad, ale jest cały czas lęk przed zmarłymi. Jest cały czas lęk.
Wiersze pani Wandy Sieradzkiej wykona pani Aleksandra Lis. Dwa wiersze, pierwszy zatytułowany Śmierć generała i drugi wiersz Poszukiwanie grobu generała.
Dedykowane Marii Fildorf-Czarskiej, córce generała Nila. To była śmierć rycerska, choć nie od szabli, szpady i nie od miecza. Szubienica, mroczna cela więzienna, oprawcy, udręki duszy, tortury. To była śmierć zwycięska. Generał w łachmanie, a jakby w purpury odziany, szedł spokojny, milczący, wyprostowany. I ten wzrok, pod którego ciężarem kat się ugiął. Polsko, najlepszego ci syna mordują, żołnierza Najświętszej Rzeczpospolitej. Dlaczego milczycie? Dlaczego nie biją dzwony? Serce im wyrwali, nim wielki Nil skonał.
Ja się zawsze zruszę.
Chcę dożyć tej chwili, kiedy znajdziemy to święte miejsce, gdzie twoje ciało w pośpiechu porzucili, zacierając ślady. Myśląc, że na wieczność. My na to miejsce trafimy, Boga pytając o drogę. Muszę mieć twój grób prawdziwy. Nie chcę już żadnych symboli. Oddajcie to, co dla nas święte, a dla was było wrogiem. To są relikwie narodu. Do niego należą generale. Wierzę w duszobcowanie. Wierzę w twoje zwycięstwo.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję. Ja zawsze się wzruszam też, bo to są naprawdę bardzo pięknie to przeczytałaś. Na pewno będzie Wanda Sieradzka teraz cię oglądać i będzie na pewno z tego zadowolona.
I dziękujemy także tym wszystkim, którzy rzeczywiście przyczyniali się, czy poprzez poezję, czy poprzez różnego rodzaju publikacje do tego, aby ta prawda o bohaterach, prawdziwych bohaterach Polski przetrwała i była obecna w sercach młodzieży, tego pokolenia, któremu chcemy przekazać to wielkie dziedzictwo i spuściznę naszych ojców i praojców.
A ja, ojcze, chciałbym się taką swoją też refleksją podzielić, kiedy myślę o śmierci generała Fildorfa. Kiedy w wyobraźni odtwarzam jego twarz z różnych fotografii, kiedy patrzę na twarz młodego Emila Fildorfa, który jako 19-latek wyrusza 6 sierpnia 1914 roku. Słynna kadrówka Józefa Piłsudskiego. To był jeden z tych żołnierzy, którzy z krakowskich błoni wyruszał. I kiedy patrzę na twarz młodego Emila, ja mam w myślach inny wiersz, który został napisany 100 lat wcześniej, ale jakby dla niego jest rzeczą zdumiewającą, jak bardzo słowa tego wiersza do losu generała pasują. W 1829 roku Adam Mickiewicz napisał słynny wiersz do matki Polki. Bo choć w pokoju zakwitnie świat cały, choć się sprzymierzą rządy, ludy, zdania, syn twój wyzwany do boju bez chwały i do męczeństwa. Wyzwanie przyśle mu szpieg nieznajomy. Walkę z nim stoczy sąd krzywoprzysiężny, a placem boju będzie dół kryjomy, a wyrok o nim wyda wróg potężny. Zwyciężonemu za pomnik grobowy zostaną suche drewna szubienicy. Za całą sławę krótki płacz kobicy i długie, nocne rodaków rozmowy. To jest niezwykłe zupełnie.
Tak, jakby proroctwo.
Tak, proroctwo.
A jednocześnie jest powtarzalność polskiego losu. Polskiego. Bo to było pisane w okresie konspiracji przed wybuchem powstania listopadowego. Kiedy też były takie dramatyczne wydarzenia. Jest powtarzalność.
Do naszej rozmowy powrócimy już za chwilę. Chciałbym zaprosić także widzów telewizji Trwam do współtworzenia naszego dzisiejszego wieczornego spotkania.
Jest.
657 0011 to numer telefonu dla Polski Północnej, 657 0012 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy, 657 0013 i 657 0014, kierunkowy z Europy 004856, z Ameryki 011 48 56. Pani Mario, na pewno w tej części naszego spotkania musimy powiedzieć o pewnych perypetiach dotyczących odznaczenia, które przyznano generałowi Nilowi.
Tak, przyznano. Order Orła Białego.
To odznaczenie możemy
oglądać. Bardzo dziękuję prezydentowi, bo wbrew opinii negatywnej kapituły, a co mnie bardzo zabolało, nawet pan Bartoszewski się negatywnie wyrażał. Nie wiem dlaczego. Właśnie chciałabym go o to zapytać. I to jest takie bolesne, bo już naprawdę, co mój ojciec może komu zaszkodzić teraz, kiedy już nie żyje i nawet grobu nie ma? Co on może zaszkodzić komu? Dlaczego jest skazywany jeszcze teraz obecnie na niebyt? Wydana została książka, ilustrowany przewodnik po Polsce podziemnych lata 1939-45, napisany przez ciągle odznaczanego i wybitnego historyka Andrzeja Kunerta. O moim ojcu tam nie ma ani słowa. Nie istnieje, nie ma. Skazany został na niebyt. A dlaczego? Nie wiem. Bo przecież jak była ta książka, to on był zaproszony i on odmówił o tej książce, generał Nil August Emil. Czyli to nie z niewiedzy, tylko nie wiem dlaczego. To jest dla mnie zdumiewające i krzywdzące i uważam, że jednak jeżeli się coś wydaje, to trzeba przed tym przeczytać, co się wydaje. A to przecież Państwowy Instytut Wydawniczy wydał, tak?
Tak. Drodzy Państwo, najwyższe odznaczenie Orła Białego zostało przyznane generałowi Fildorfowi 27 lipca tego roku z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego. Po tylu latach okupacji niemieckiej, okupacji sowieckiej, po roku 89, kiedy wydawało nam się, że Polska wolną jest, dopiero w tym roku z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pośmiertnie został odznaczony orderem Orła Białego generał brygady August Emil Fildorf. To są także wymowne znaki, zechciejmy mieć oczy szeroko otwarte i patrzeć na to wszystko, co dzieje się także z historią naszego narodu. Przyjmujemy pierwszy telefon, prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo. Kogo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Nowego Targu mówię, syn oficera 27 Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej, łucznika KDW Warszawa-Wołyń, który często mój tatuś przekraczał granicę Bugu i do Warszawy i często się spotykał z panem generałem świętej pamięci Fildorfem. Co mnie przekazał? Że to był człowiek naprawdę oddany Bogu, ojczyźnie, że takich ludzi jak generał to trudno poszukać w Polsce obecnej. A takiego człowieka na pewno Pan Bóg powołał, choć nie plamił munduru w ostatniej chwili życia, bo tatoś miał wiadomość, że w ostatniej chwili życia, gdy już zbrodniarze kajumotki, żydowski i komuny, powiedział: Bóg, honor i ojczyzna, Boże, przemów tym, którzy dają rozkaz rozstrzału. I skłaniam się serdecznie, chylę czoło córce generała. Ja jestem chorążem pocztu sztandowego 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, stanie spoczynku, starszy sierżant Józef Kostecki. Jeszcze raz, takich więcej żołnierzy i generałów, to Polska nigdy nie zaginie i Polska z Maryją i Królową naszą zawsze będzie wolna. Szczęść Boże!
Dziękujemy Pani Józefie.
Panie Józefie, Bóg zapas.
Pozdrawiamy Nowy Targ, Bóg, honor, ojczyzna. Te hasła, które tak naprawdę były jedynym często fundamentem, jedynym źródłem, z którego Polacy, żołnierz polski, czerpali autentyczną siłę do tego, by przecież w tak bogate, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przeróżne tragedie i dramaty historii naszej ojczyzny, stawiać czoło i stawiać skuteczny opór najeźdźcy okupantowi.
Ja jeszcze, ojcze, jeśli można, chciałbym pozwolić sobie na takie porównanie. Zabija się generała, wybitnego człowieka, wybitną postać, także ze względu na wartości moralne, które reprezentuje. A wielką karierę w tym czasie robi w Polsce komunistycznej generał Żmierski. To jest fałszywe nazwisko, naprawdę nazywał się Łyżwiński. Przed wojną postawiony był przed sądem wojskowym za niegodne oficera Wojska Polskiego finansowe manipulacje, które doprowadziły do zakupu dużej ilości sprzętu wojskowego, masek przeciwgazowych, które były zupełnie nieużyteczne, a więc także były zagrożeniem dla życia polskiego żołnierza. Ten człowiek trafia do więzienia, potem odnajduje się w Paryżu jako już sowiecki agent, a pod koniec wojny maszeruje w Moskwie na paradzie zwycięstwa, nie wiadomo dlaczego, w mundurze polskiego generała. Po wojnie robi się z niego wielkiego bohatera. Jest taka szeptana propaganda, że on jest właśnie tym patriotą. To jest dla mnie symboliczna zmiana. Zabija się jednych generałów po to, żeby na ich miejsce wypromować generałów takich, których można zgiąć.
Przyjmujemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam. Halo?
Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, prosimy. Kogo witamy? Skąd telefon?
Mieczysława z Wiednia.
Witam Pani Mieczysławo.
Właśnie, ja zaraz przyciszę sobie telewizor.
Całkowicie proszę wciszyć telewizor.
Całkowicie
dopiero.
Całkowicie ściszam, tak. I nie rozmawiamy. Więc ja chciałam tą Panią zapytać, czy zna książkę Anny, która przyjmowała od Pana z góry, z nieba różne rzeczy i to właśnie Świadkowie Bożego Miłosierdzia. I tam pisze, bo ja to dawno znam, czytałam, o panu, o tym panie generale Nilu. I tu chciałam tylko parę po prostu takich przeczytać, takich bardzo ważnych momentów, które ta pani na pewno o tym nie wie. Czy można?
Tak, ale...
Chwileczkę.
Nie będzie chciała... Pani Mario, proszę.
Tak, ja chciałam powiedzieć, że ja znam.
Zna pani, tak?
Tak, znam.
Cały przebieg śmierci jego.
Tak jest, tak
to
jest.
To doskonale. To tylko jedynie, jakbym ja taki mały urywek przeczytała, żeby ludzie słyszeli.
No, a będzie w czasie niedokończonych rozmów w radiu.
W Radiu Maryja.
Dobrze, serdecznie dziękuję. cieszę się bardzo, bo mi to bardzo na sercu leży. I kogo tylko znam i tu przychodzi ktoś do mnie, czy ja zabieram książkę i czytam chętnie
tak.
To.
No właśnie, tak.
A jeszcze bardzo uderza tych ludzi, którzy nie wierzą, że tak, w życie poza grobem i tak dalej.
Tak,
to
tak.
Jest doskonałe. No. Jak on biedny oddał całe wszystko Bogu.
Tak.
I dlatego tą siłę miał trwał do końca. I to wspaniałe, jak na przykład nawet nie poczuł tej śmierci, nawet nie wie, tak. Jak to się wydarzyło. A to było takie tragiczne, że to właśnie jego najsilniej ukarali tym, że będzie właśnie przez powieszenie. A to mówi, nawet nie czułem śmierci, ja pamiętam, właściwie go nie znałem. Oboje jego ramiona uniosły, przytuliły do serca.
Tak,
więc Pani Mieczysławo.
Byłem objęty mocnym uściskiem i tak dalej.
Tak, Pani Mieczysławo.
Przeczytamy to,
Tak, będziemy w części radiowej mieli więcej czasu i sposobności, by sięgać do tego pięknego opisu, a Pani na pewno dziękujemy za to, że będąc na obczyźnie we Wiedniu, przyczynia się także Pani do zaszczepiania w sercach naszych rodaków prawdziwej historii tego wielkiego przesłania, które dla nas płynie z tych wielkich postaci.
Książek, taśm i co tylko żywnie. Tam czasem ludzie mnie nie lubią, niektórzy, bo rozumią. Nie wiem dlaczego. Ale
nie
ja
przejmować się Pani Mieczysławo i robić swoje.
Tak.
Wszystkiego dobrego. Bardzo gorąco pozdrawiamy.
Dziękujemy za pamięć.
Będziemy mieli sposobność jeszcze. Pani Mario, przygotowaliśmy także jeszcze kilka fotografii. Chcielibyśmy je pokazać w tym programie telewizyjnym, bo nie będziemy mieli takiej możliwości w radiu. To kolejna fotografia z życia.
Ostatnie Boże Narodzenie. Razem z Ojcem.
Jak Pani wspomina to wydarzenie?
To było bardzo przyjemne. Boże, jak było wesoło. Ojciec się tak śmiał, taki był radosny.
W którym było to roku?
To 49. No, tu właśnie z moją siostrą Krystyną świętej pamięci. Tak.
Warto, Ojcze, tu powiedzieć, że Pani Maria była prezentem urodzinowym dla swojego ojca. Urodziła się w dniu jego 30. urodzin, 20 marca 1925 roku.
Ja mówiłam, my z ojcem to bliźniacy. 20 marca żeśmy się urodzili, tak.
Czyli na urodziny.
Na urodziny, tak. Tak.
Kolejna fotografia.
Tak, to jak wrócił z łagrów już. Tak.
I to już jest portret.
To już jest portret, tak.
Namalowany przez pana Jana Chrząszcza, ten portret znajduje się w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie.
Panie Piotrze, pozostało nam już kilka minut. Oczywiście wiele jest organizowanych w sposób szczególny w tym czasie Dnia Państwa Podziemnego, uroczystości. My oczywiście ponownie apelujemy do tego, aby przyczynić się do kultywowania tych pięknych zwyczajów, tradycji, do tej pamięci, którą ogarniamy tych, którzy walcząc z okupantem niemieckim, walczyli z okupantem sowieckim i tak naprawdę byli spychani na margines pamięci historycznej,
tak.
Bo byli niewygodni.
I żeby to nie był płacz tego dnia, żeby to nie było rozpamiętywanie klęsk, ale żeby raczej inna myśl towarzyszyła w tym dniu. Ja tu pozwolę sobie na kilka cytatów literackich jeszcze na koniec. Chciałbym jedną zwrotkę zacytować żołnierza powstania warszawskiego pseudonim Goliard, który napisał: poległym chwała, wolność żywym, niech płynie w niebo dumny śpiew. Wierzymy, że nam sprawiedliwy zapłaci za przelaną krew. W to trzeba wierzyć i wtedy wszystkie niesprawiedliwości tego świata i zbrodnie tracą znaczenie.
Dobiega końca pierwsza część naszego spotkania. Czas płynie bardzo szybko. Oczywiście około godziny 21.40 spotykamy się w Radiu Maryja ze słuchaczami. Zapraszamy również i Państwa do tego, by być razem z nami. Przypomnę, że w studiu telewizji Trwam była z nami pani Maria Fildorf-Czarska, córka generała Nila, pani Kazimiera Paradowska, łączniczka i sanitariuszka 2. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, pani Aleksandra Lis, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i pan Piotr Szubarczyk, główny specjalista w Biurze Edukacji Publicznej Oddziału Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Na zakończenie naszego spotkania wsłuchajmy się w utwór muzyczny Taki Kraj autorstwa pana Jana Pietrzaka w wykonaniu pani Aleksandry. Prosimy bardzo.
I to proszę pokazać.
Jest takie miejsce, taki kraj, nadziei uczą ci, co na stos umieli rzucić swój takie miejsce, taki kraj. Z pokoleń trudu, z ofiarnej krwi, zwycięskiej chwały nadejdą dni. Dopomóż Boże i wytrwać daj, tu nasze miejsce, to nasz kraj. Dopomóż Boże i wytrwać daj, tu nasze miejsce, to nasz kraj.